Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Wiktorię, która realizuje naszą audycję, i naszych gości. Jest z nami ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Witamy księdza.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Jest również pan Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel i lider wspólnoty. Witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Jest Karolina Kubak, prawnik, członek wspólnoty i zespołu logistyczno-ewangelizacyjno-medialnego. Witamy panią.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I z ogniska we Włocławku przyjechał pan Marcin Kłos. Witam.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Dzisiejszy temat brzmi: małżeństwo w kryzysie rozwodu. Czy kryzys w małżeństwie, a rozwód? Bo niestety temat ciągle aktualny, nawet coraz bardziej aktualny. Małżeństwa są zawierane, nawet może i mniej, bo coraz więcej żyje na kociołapę, jak to się dawniej mówiło, na próbę i tak dalej. Natomiast dużo małżeństw się rozpada. Człowiek nie jest w stanie podołać wszystkim zagrożeniom, jeżeli działa sam, bez Boga. A małżeństwo to sakrament. To współpraca z Bogiem, wpisana od samego początku. Jeżeli tego się nie trzymamy, no to brakuje elementu wiążącego, bo każdy człowiek ma różne sytuacje życiowe, różne humory, różne kryzysy i bez Bożej pomocy naprawdę trudno jest zrealizować tą jedność. A tymczasem w przysiędze małżeńskiej mamy ślubujcie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Jeżeli zapominamy zwracać się o pomoc do Boga, no to potem jest tak, jak jest, i Sychar jako właśnie taka wspólnota trudnych małżeństw jest bardzo, bardzo potrzebna. O szczegółach Sycharu to jeszcze powiem o 23 w ogłoszeniach. Natomiast teraz zajmiemy się już konkretnymi tematami. Wspólnota trudnych małżeństw Sychar i jej charyzmat. Współzałożyciel Andrzej Szczepaniak, proszę.
Tak, chciałbym zacząć od słów świętego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas mszy świętej odprawionej dla rodzin w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku. Święty Jan Paweł II powiedział takie słowa wtedy: trzeba by o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy, jak twierdzą, mają prawo do życia, do szczęścia i do samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. Tymi słowami właśnie chciałem zacząć przedstawianie naszej wspólnoty, która powstała 19 lat temu, w 2003 roku w Warszawie u księży Palotynów, dlatego że bardzo wielu małżonków, którzy trafiają do naszej wspólnoty, to są właśnie małżonkowie w takiej sytuacji, w słowach Jana Pawła II przedstawił właśnie papież. Czyli można powiedzieć, że nazwa wspólnoty, wspólnota trudnych małżeństw Sychar, skupia właśnie bardzo dużej części małżonków w takich bardzo trudnych sytuacjach, które postrzegane są tak po ludzku jako sytuacje beznadziejne. Czyli kiedy już małżonek jest po rozwodzie, często jest już w drugim związku, Także o tych sprawach dzisiaj chcieliśmy właśnie powiedzieć. Tak krótko tylko przedstawię właśnie jeszcze historię i charyzmat naszej wspólnoty. Założycielami wspólnoty są właśnie małżonkowie sakramentalni, którzy zostali porzuceni, można tak powiedzieć, pozostawieni przez swoich współmałżonków, a mimo to postanowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Panem Bogiem przysięgę. Założycielem wspólnoty jest również ksiądz Jan Pałyga, świętej pamięci już. Ksiądz Jan zmarł w grudniu ubiegłego roku, ale to dzięki księdzu, można tak powiedzieć, powstała ta nasza wspólnota, dzięki jego otwartemu, tak bardzo wrażliwemu sercu. I małżonków nas po prostu wtedy przygarnął, tych właśnie, którzy zostali opuszczeni. Także od roku 2012 posługę Krajowego Duszpasterza naszej wspólnoty pełni ksiądz Paweł, który jest tu z nami razem. Celem naszej wspólnoty jest, można tak powiedzieć krótko, uzdrawianie małżeństw sakramentalnych, które przeżywają kryzys na każdym jego etapie, a więc także po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku. Charyzmat naszej wspólnoty można streścić w takim krótkim zdaniu. Każde sakramentalne małżeństwo, nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku, ma szansę się odrodzić. Gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej. Rdzeniem wspólnoty jest grupa liderów, ognisk, moderatorów, opiekunów duchowych. Członkowie naszej wspólnoty udzielają sobie wzajemnie pomocy w grupach samopomocowych, na przykład w ogniskach, grupach dwunastokrokowych, meetingach, spotkaniach modlitewnych na Skype'ie, na internetowym forum pomocy, podczas rekolekcji, wakacji z Sycharem, pielgrzymek i tak dalej. Dzięki tym właśnie różnym formą wzajemnego wsparcia możemy mimo kryzysu wzrastać w coraz większej miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka. A codzienną radość życia czerpać z jak najlepszych relacji z Panem Bogiem i z ludźmi. Czas kryzysu staramy się wykorzystywać twórczo, rozwijając się duchowo, emocjonalnie, intelektualnie, fizycznie, zawodowo, dbając także o swoje zdrowie, rozwijając zdrowe pasje i talenty. Obecnie w Polsce i za granicą jest działających 60 ognisk naszej wspólnoty. Co jeszcze mógłbym dodać? Jako małżonkowie sakramentalni dążymy do wypełniania przysięgi małżeńskiej i
pojedynkę.
Tak, ale też naszym jakby celem to jest pojednanie z naszym współmałżonkiem i to w każdej sytuacji kryzysu, czy w każdej sytuacji, jakiej znajduje się nasze małżeństwo. To wezwanie właśnie do wzrostu w miłości małżeńskiej w każdej sytuacji wynika z pragnienia naśladowania Pana Jezusa, Jego miłości do Kościoła, Boga, który nas kocha i dąży do zjednoczenia z nami. Również wtedy, gdy Go zdradzamy, odchodzimy od Niego. Także ten tytuł naszej audycji, Małżeństwo w kryzysie, a rozwód, który tak został sformułowany, każe niejako nam się zastanowić nad tym, jak małżonek wierzący winien zachować się w czasie kryzysu małżeńskiego, w którym świat doradza rozwód. Jeśli kryzys małżeński przeżywany jest po Bożemu, w zgodzie ze złożoną przysięgą, to rozwód jako niezgodny z wolą Bożą w ogóle nie jest brany pod uwagę. A tak właśnie staramy się, żeby było w naszej sycharowskiej wspólnocie, którą tworzą małżonkowie sakramentalni, którzy pragną uzdrowienia swojego małżeństwa. I po tym właśnie takim przedstawieniu charyzmatu wspólnoty, jej historii, chciałbym tutaj powiedzieć parę słów, a właściwie odpowiedzieć na takie pytanie, jak Bóg, Pan Bóg patrzy na kryzys małżeński. Otóż w dniu ślubu małżonkowie przysięgają dozgonną miłość swoim współmałżonkom. Lecz gdy nadchodzi kryzys w małżeństwie, ich przysięga poddana jest próbie. Kryzys małżeński jest czasem, w którym wydaje się wielu małżonkom, że coś dobrego się kończy. I wtedy trudno jest im zobaczyć, że jednocześnie coś dobrego się zaczyna. Tym bardziej jest to trudne, ponieważ według panującej dziś w świecie mentalności rozwodowej trudne doświadczenia w małżeństwie postrzegane są jako nieudane okresy życia, porażki i straty. W związku z tym proponuje się przede wszystkim ucieczkę przed bólem serca z powodu odrzucenia i zranienia. By uciec przed cierpieniem, często doradza się rozwód. A po rozwodzie nierzadko zaleca się pozostawionemu małżonkowi sakramentalnemu, by ułożył sobie życie na nowo i wszedł w drugi związek, tym razem niesakramentalny, a więc, mówiąc wprost, cudzołożny. A tymczasem Bóg patrzy na nasze kryzysy inaczej. Dla Boga małżeństwo to projekt na całe życie. Dla Niego to jest pewien etap naszego wzrastania w miłości na drodze do wieczności. Dlatego patrzy na nasz kryzys małżeński z nadzieją. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. W tych doświadczeniach, które małżonkowie przeżywają, widzi szansę na ich rozwój, na rozwój ich małżeńskiej miłości. W tych bolesnych doświadczeniach kryzysu chce nas przemieniać, pokazując prawdę o nas samych, uzdrawiać, uwalniając wad i nałogów, leczyć rany w sercu, kształtować na swój obraz i podobieństwo dzięki coraz większej bliskości z nami. W czasie kryzysu Bóg chce nas uczyć prawdziwej miłości.
Tak. I teraz miłość, różnie o tym mówią, różne są definicje, ale taką szkołą, prawdziwą szkołą miłości jest małżeństwo. Bo tam właśnie wypróbowuje małżeństwo wszelkie, że tak powiem, atrybuty miłości i sprawdzenia, czy rzeczywiście to, co nazywaliśmy miłością, było miłością i jakie są braki i co możemy zrobić, żeby odmienić nasze myślenie, że miłość to jest wtedy, kiedy jest mnie dobrze, a nie, że drugiej osobie jest ze mną dobrze. Panie Marcinie.
Tak, małżeństwo jest szkołą miłości. Pan Bóg po to je ustanowił, by małżonkowie, idąc wspólnie przez życie, wzrastali w miłości. Jan Paweł II podczas homilii, którą wygłosił 4 czerwca 1997 roku, czyli prawie 3 miesiące po tym, jak ja z Moniką składaliśmy sobie przysięgę małżeńską, powiedział takie słowa, powtarzając za świętym Pawłem słowa z 1 listu do Koryntian. Miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. I to prawda, miłość nigdy nie ustaje. I jest możliwe zrealizowanie takiej miłości właśnie w małżeństwie i rodzinie. Oczywiście istnieją pewne warunki. Jest to możliwe wtedy, kiedy oboje małżonkowie naprawdę szczerze pragną stać się dla siebie wzajemnie bezinteresownym darem z samego siebie. I nieustannie nad tym pracują. Jeśli nad tym nieustannie nie pracują, to mogą, tak jak ja, znaleźć się w kryzysie i potem we wspólnocie trudnych małżeństw Sychar. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo żyjemy, więc mamy szansę się nawracać. Dla chrześcijanina żadna sytuacja nie jest beznadziejna, więc wzrastać w miłości można również w czasie bardzo trudnego kryzysu. I w naszej wspólnocie właśnie uczymy się kochać właśnie w sposób taki, jaki uczy nas Pan Jezus. Bezinteresowny, bezgraniczny, miłością mądrą, też gotową i przebaczającą, cierpliwą, ale też taką reagującą na zło, potrafiącą postawić granicę złu, potrafiącą obronić się. Natomiast również taką, która powoduje to, że nasze serca cały czas są otwarte na powrót sakramentalnego małżonka i przyjęcia go z powrotem. Głównie na tym się koncentrujemy, żeby naprawiać siebie. No bo skoro wcześniej nie miałem jak gdyby tego pragnienia bycia bezinteresownym darem z samego siebie i widzę, do czego to doprowadziło, no to teraz mam takie pragnienie, żeby to zmieniać. Więc ten kryzys małżeński traktujemy po prostu jako szansę, a nie coś, co jest, nie wiem, przegraną. On jest szansą, tak, końcem. W żadnym wypadku właśnie to nie jest koniec. To jest szansa, którą powinienem wykorzystać. Jeżeli jeszcze żyję, to mogę to robić.
I można w różny sposób świadczyć o swojej miłości. Różne są sposoby, ale na pewno danie wolności swojemu małżonkowi w tym sensie, że rozwiodę się z nim, ponieważ jest ze mną ciężko, no to dam mu tą wolność, ale ten rozwód nigdy nie jest świadectwem miłości. To jest antyświadectwo.
Tak, to prawda. Rozwód staje w jawnej opozycji do jedności, do której Pan Jezus nas zaprasza. Małżeństwo powinno być jednością, a rozwód jawnie się jej sprzeciwia, sprzeniewierza. Bolesne jest to, że wiele osób, również wśród nas wierzących, katolików, chrześcijan, również często duchownych, nie zdaje sobie sprawy z tego, że małżonek występujący o rozwód musi dać antyświadectwo miłości. Musi w tym sądzie cywilnym powiedzieć, że nie kocha swojego małżonka. Nawet gdyby się okazało, że miał szczęście, że go nie zapytano i nie musiał tego mówić, to nie może powiedzieć, że kocha, bo wtedy rozwód nie zostanie orzeczony. Więc chrześcijanin, katolik powinien mieć tego świadomość, że rozwód stoi w wielkiej sprzeczności z jednością, do jakiej zaprasza Pan Bóg małżonków. My we wspólnocie trudnych małżeństw sprzeciwiamy się rozwodom i tak naprawdę nie ze względu na literę prawa, ale na to, że chcemy być wierni nauczaniu Pana Jezusa, który nas też tymi słowami zaprasza do kochania Go. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. I my, chcąc być wierni tym słowom, sprzeciwiamy się rozwodom. Nie wyrażamy na nie zgody, nie doradzamy. Mając właśnie w pamięci to, że rozwód sprzeciwia się właśnie woli Pana Boga. Tutaj możemy powiedzieć też, przypomnieć sobie coś takiego, że według klasycznej teologii moralnej zawiesiłem się. Chodzi o to, że rozwód jest bagatelizowany. Nie mamy takiego oporu sprzeciwieniu się przeciwko innym złym czynom, na przykład aborcji. Tutaj mamy jednoznaczną jakby odpowiedź na to, że aborcja czy eutanazja jest zła. Co do rozwodów, takiej jednoznaczności w naszym myśleniu często nie ma. A zgoda na rozwód jest takim samym uczestniczeniem, współuczestniczeniem w siłach zła przeciwko właśnie woli Pana Boga, jak wyrażaniu zgody na inne zło.
Ale właśnie jest coś takiego jak mentalność rozwodowa i staje się ona coraz bardziej powszechną.
Tak, tak. Badania, które mieliśmy okazję w 2018 obejrzeć, które wykonało Centrum Badania Opinii Społecznej, wskazują na to, że 94% Polaków w mniejszym lub większym stopniu akceptuje rozwody. A w sytuacji, kiedy mamy do czynienia w małżeństwie z jakimś, z przemocą, to ta akceptacja sięga 96%. W tym samym roku orzeczono ponad 62 tysiące rozwodów i tylko 1254 separacji. Okazuje się, że 2% separacji jest w stosunku do liczby rozwodów orzekanych. Czyli dwie separacje na 100 lub jedna na 50 rozwodów. rzadko korzystamy właśnie z tego narzędzia, z którego mamy prawo czasem w ekstremalnie trudnych sytuacjach skorzystać, jakim jest separacja. A to przyzwolenie skąd się bierze na rozwody? Myślę, że z tego powodu, że bagatelizujemy zło, jakim jest rozwód. Wiele mitów na temat rozwodów też panuje, przyjęło się. Mówi się często, że rozwód to tylko papierek, że to niczego nie zmienia, małżeństwo chrześcijańskie dalej trwa. I rzeczywiście to prawda, małżeństwo dalej trwa. Rozwód nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa, ale musimy mieć świadomość tego, że godzi w niego i sprzeciwia się słowom Chrystusa. Powoduje zgorszenie, zwiększa plagę rozwodów, zaprzecza po prostu miłości.
Pytanie jest takie. Ja jestem katolikiem. Czy jako katolikowi wolno mi zgodzić się na rozwód, pani Karolino?
Jest to pytanie, przed którym wiele osób wierzących, praktykujących staje i nie tylko w sytuacji kryzysu w swoim małżeństwie, ale też w sytuacji kryzysu w małżeństwie dziecka, siostry, brata, czasem również rodziców. Także czy ja taki rozwód mam poprzeć, wesprzeć, akceptować w sytuacji kryzysu? I wiele osób zadaje sobie pytanie, co ja w takiej sytuacji mam zrobić, jeśli po ludzku nawet takie rozwiązanie wydaje się rozsądne. No i tutaj jako katolicy potrzebujemy się, myślę, odnieść przede wszystkim do tego, czego naucza nas Kościół i co mamy zapisane w Ewangelii. I teraz tak, jeśli zajrzymy sobie do kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, do punktu 347, dowiemy się z tego tekstu, że rozwód jest jednym z najcięższych grzechów, który godzi w sakrament małżeństwa. Jeśli z kolei zajrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego, do punktu 2384, przeczytamy, że rozwód znieważa przymierze z zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Także już tutaj, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła, widzimy, że rozwód jest ogromnym złem i grzechem i jako katolicy nie powinniśmy ani godzić się na rozwody, ani ich wspierać, ani godzić się na rozwody w naszym otoczeniu, wśród naszych najbliższych, ani rozwodów doradzać. Jako katolicy oczywiście odnosimy się również do słów Pana Jezusa, do Ewangelii i tutaj też mamy bardzo jasne i jednoznaczne zdanie wypowiedziane przez samego Pana Jezusa. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Także rozwód zdecydowanie dąży do rozdzielenia małżonków, więc jest oczywiste, że jako katolicy takich rzeczy nie robimy, nie popieramy. I tak też nasza wspólnota trudnych małżeństw Sychar, która wspiera małżonków w kryzysach, zdecydowanie sprzeciwia się mentalności rozwodowej, występowaniu rozwód, wyrażaniu zgody na rozwód, jak również pomaganiu w rozwodach. Jako wspólnota jesteśmy głęboko przekonani, że nie wolno nikomu ani proponować, ani akceptować łamania przysięgi małżeńskiej złożonej wobec Boga i wobec człowieka. Czasem powtarzamy tak sobie, że kiedy miłość jest chora, nie należy jej zabijać, tylko ją leczyć. I jako wspólnota mamy wiele doświadczeń uzdrowionych małżeństw, takich kryzysów, w których właśnie świat, otoczenie, znajomi, również prawnicy doradzali rozwód jako rozwiązanie kryzysu. Także wiemy, nie tylko wierzymy, ale wiemy na podstawie naszych doświadczeń jako wspólnoty, że sytuacja, kiedy ten kryzys występuje i kiedy to, co wiemy ze świata, że rozwiązaniem będzie rozwód, my wiemy, że nie i wiemy, że jeśli rzeczywiście pozostaniemy wierni i swojej przysiędze i wszystkiemu, co wiemy z nauczania Kościoła, nasze małżeństwo ma szansę zostać uzdrowione i że to naprawdę się dzieje. Także wiemy też, że zdrowieją sami małżonkowie. Trwa to różnie, to nie jest tak, że to uzdrowienie następuje od razu, ale jest to kryzys jest drogą do wzrostu, a nie do rozwodu.
W nauczaniu Kościoła katolickiego istnieje obiektywna norma moralna zakazująca rozwodów. Niewątpliwie.
Taką obiektywną normę moralną formułuje m.in. ksiądz profesor Augusto Sarmiento w publikacji pod tytułem Małżeństwo chrześcijańskie, podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Jest to podręcznik, który aktualnie obowiązuje na uczelniach katolickich w Polsce. I norma ta odnosi się do sytuacji, kiedy legislacja cywilna dopuszcza możliwość separacji i inne środki ochrony oraz rozwód. Taką sytuację mamy między innymi w Polsce, gdzie małżonkowie mają możliwość wnoszenia o rozwód, jak również o separację. I ta norma, taka wprost ją może zacytuję po prostu. Jeśli legislacja cywilna dopuszcza możliwość separacji i rozwodu, wierni nie mogą prosić o rozwód. Przy takim założeniu godziwe jest jedynie odwołanie się do separacji. Prócz tego, że rozwód bardzo trudnym uczyniłby ponowne zawiązanie współżycia małżeńskiego, do którego małżonkowie byliby zobowiązani po ustaniu powodów separacji, prośba o rozwód wywołałaby też poważne zgorszenie.
Nie zawsze musi być rozwód. Czasami właśnie jest dopuszczona w skrajnych sytuacjach po prostu separacja. Bo bywa, że z małżonkiem nie można, że tak powiem, w domu wytrzymać. Stanowi zagrożenie dla rodziny. I w tej sytuacji oczywiście bezpieczeństwo jest ważne i trzeba wtedy wystąpić o separację. Jest coś takiego.
Tak, jak najbardziej katolicy małżonkowie w sytuacji, kiedy kryzys urasta do takiej sytuacji ekstremalnej przemocy, kiedy występują problemy uzależnień, kiedy dochodzi do przemocy psychicznej, fizycznej, różnych takich sytuacji, w których wspólne życie małżonków stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci czy współmałżonka, w takiej sytuacji separacja jak najbardziej jest dopuszczalna i akceptowana przez Kościół. O tym już mówiłam też, omawiając właśnie tą normę moralną zakazującą rozwodu. Ona zakazuje rozwodu, niemniej jednak wskazuje, że w takich ekstremalnych sytuacjach i kryzysach, które wiążą się z jakimś zagrożeniem bezpośrednim dla zdrowia, dla psychiki, wtedy odwołujemy się do separacji. Natomiast to też nie jest tak, że w każdym kryzysie separacja będzie rozwiązaniem. Chodzi o to, żeby środki oczywiście dobierać adekwatnie do tego, na jakim etapie jest kryzys, czyli separacja jest tym stadium kryzysu i takim rozwiązaniem, które jest przewidziane do sytuacji najtrudniejszych. Natomiast w sytuacji, kiedy jest nieporozumienie czy jakieś trudności w porozumieniu, to nie będzie adekwatne. Także zawsze trzeba pamiętać, że taką podstawą jest dążenie do jedności małżonków, natomiast separacja jest narzędziem na sytuacje najtrudniejsze.
Załóżmy, że istnieje separacja, ale miłość powinna mieć miejsce. Jak mądrze kochać małżonka na odległość podczas separacji? Andrzej.
Tak. Separację traktujemy w Secharze jako etap na drodze do odrodzenia więzi małżeńskiej, relacji małżeńskiej. To jest czas pracy nad sobą, pogłębianie wiary i zdolności do przebaczania. To jest okres słuchania Ducha Świętego, który uczy nas modlitwy za małżonka i podpowiada, jak okazywać miłość współmałżonkowi na tyle, na ile może on ją przyjąć. We współpracy z Duchem Świętym można na przykład wysyłać współmałżonkowi co jakiś czas sygnały, że ze swej strony staram się robić wszystko, by uzdrowienie sakramentalnego małżeństwa było możliwe. Oczywiście pod warunkiem, że małżonek przeciwko takiej formie kontaktu nie protestuje. Mogą to być przykładowo SMS-y, e-maile, życzenia z okazji rocznicy ślubu i innych ważnych okazji potwierdzające wierność, miłość, nadzieję na powrót do jedności małżeńskiej. Znaki miłości dawane małżonkowi przeżywającemu kryzys powinny być roztropnie dobierane w taki sposób, by małżonek, który trwa w wierności małżeńskiej, respektował swoją godność dziecka Bożego. Chciałbym jeszcze teraz podpowiedzieć tym wszystkim małżonkom, którzy są w trakcie, czy oczekują na pierwszą swoją rozprawę rozwodową. Bardzo ważnym takim pierwszym krokiem, moim zdaniem, na drodze do uzdrowienia małżeństwa w tej takiej w sytuacji ekstremalnie trudnej, tak, jest właściwie sformułowana taka spójna odpowiedź na pozew rozwodowy. Moim zdaniem kluczowym tutaj, kluczową sprawą jest odwołanie się bezpośrednio do przysięgi małżeńskiej. Jako takiego właściwie źródła prawdy o małżeństwie. Źródła właściwie naszej wiary. Przysiędze, może jeszcze parę słów o samej przysiędze. Przysięga małżeńska jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków, a więc tych, co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. Składamy ją uroczyście podczas zaślubin przed Bogiem, ale też tak można powiedzieć przed całym Kościołem, przed świadkami, którzy są zgromadzeni podczas tej uroczystości. W przysiędze nie ma klauzul żadnych dodatkowych warunkujących jej ważność. Jesteśmy, można tak powiedzieć, składamy ją bezwarunkowo i nieodwołalnie. Dlatego warto, odpowiadając na pozew rozwodowy, odwołać się właśnie bezpośrednio właśnie do tej przysięgi. Mamy na naszej stronie internetowej sformułowany taki wzór odpowiedzi na pozew. Oczywiście można zawsze odpowiedzieć własnymi słowami, ale istota jest tak tam sformułowana i teraz ją zacytuję. Wysoki sądzie, jakże miałbym zgodzić się na rozwód i złamać najważniejszą przysięgę w moim życiu, którą złożyłem uroczyście, tu można podać datę ślubu, podczas mszy świętej w kościele, można tutaj podać nazwę parafii, gdzie przysięgałem przed Bogiem i świadkami miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że mojej żony bądź męża nie opuszczę aż do śmierci. Jestem katolikiem. Wierzę, że każde sakramentalne małżeństwo jest nierozerwalne i jest przymierzem małżonków z Bogiem, prowadzącym do zbawienia. Wierzę także, że zgoda na rozwód sakramentalnych małżonków godzi w to przymierze. Sprzeciwia się słowom Pana Boga, które są wypowiedziane na kartach Ewangelii. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Nie rozdziela, czyli nie rozwodzi. Moja wiara nie pozwala mi wyrazić zgody na rozwód, gdyż jak mówi w punkcie 2384 Katechizm Kościoła Katolickiego, cytuję, rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Natomiast kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347 nazywa rozwód jednym z najcięższych grzechów, które godzi w sakrament małżeństwa. Jakże więc miałbym złamać tę najważniejszą w moim życiu przysięgę? W tym momencie kończy się ten fragment początkowy właśnie tego wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy. Bardzo ważne w tej postawie niezgody czy odmowy zgody na rozwód, no właśnie, jest ta moja spójna postawa. Czyli rzeczywiście, jeżeli te słowa tak wypowiedziane, czy tak zapisane w odpowiedzi są wyrazem mojego rzeczywistego, rzeczywistej miłości i jakby wpływają wprost z mojego serca, to jest to najlepszy i według mnie największy krok na drodze do uzdrowienia małżeństwa. W tym momencie staję się jakby wiarygodnym świadkiem prawdy o małżeństwie, o moim małżeństwie, ale też świadkiem Pana Jezusa. To jest to, na co ja chciałem tutaj szczególnie mocno właśnie zwrócić uwagę, podpowiedzieć tym wszystkim małżonkom, którzy pytają nas, czy w ogóle starają się znaleźć jak najlepszą pomoc właśnie na tej drodze obrony swojego małżeństwa przed sądem cywilnym.
Może przejdźmy do tematu, jak po Bożemu bronić małżeństwa przed rozwodem. Karolina.
Przede wszystkim do tych małżonków, którzy jeszcze nie są na sali rozwodowej, najważniejszą obroną małżeństwa jest skreślić słowo rozwód ze słownika małżonków. Tak, żeby takie słowo nie występowało. Jeśli ono już w małżeństwie padło, należy je wycofać i nigdy już do niego nie wracać. To dotyczy też otoczenia małżonków, teściów, znajomych, przyjaciół, rodzeństwa, także żeby tych rozwodów nie doradzać, nie szafować tym słowem, a tak naprawdę najlepiej go nie używać, jako katolicy nie powinniśmy. I to jest pierwszy taki etap, pierwsza linia obrony. No, druga linia obrony to jest, jeśli w naszym małżeństwie jest kryzys, to szukać wszystkich możliwych rozwiązań, ale nie brać pod uwagę rozwodu, tak więc nie wnosić o rozwód w takiej sytuacji, kiedy ten kryzys występuje. To jest też taka sytuacja z mojego własnego życia małżeńskiego, kiedy kryzys narósł tak bardzo, że wiele osób doradzało mi rozwód. Jako prawnik, jak gdyby znałam te przepisy, więc wiedziałam, jak to jest. No i musiałam się sama też z takim myśleniem rozwodowym zmierzyć. Nie było to łatwe i była to jedna z takich opcji, które brałam pod uwagę. Niemniej jednak po bardzo długiej takiej wewnętrznej swojej walce zdecydowałam się o rozwód nie występować. I chcę też powiedzieć, że wielu małżonków, z którymi rozmawiam, na etapie takiego silnego kryzysu, wzburzenia emocji, jest przekonanych, że rozwód cokolwiek rozwiąże i że to jest sposób na ochronę siebie czy na poprawę jakiejś sytuacji. Rozwód jest ogromnym stresem również dla tych osób, które o rozwód wnoszą. I jest to decyzja, której wiele osób później żałuje, ale często też błędnie sądzi, że jest ona nieodwołalna. Natomiast obrona małżeństwa, ta trzecia linia obrony, odbywa się oczywiście w sądzie, kiedy jedno z małżonków taką decyzję podejmie i złoży pozew rozwodowy. Zdarza się, że małżonkowie są od jakiegoś czasu w separacji i drugi z małżonków jest zaskakiwany pozwem, także nawet nie wie o tym, że taki pozew otrzyma. Jest krótki czas na odpowiedź, krótki czas na decyzję, co ja mam zrobić. I to jest chyba najtrudniejsza linia obrony i najtrudniejszy front, dlatego że wszyscy mówią wtedy, no nie ma sensu się nie zgadzać, będzie walka rozwodowa, może już lepiej, to jest takie bardzo ze świata powiedzenie, bardzo popularne teraz, rozstać się po ludzku. Czyli jest też takie powiedzenie, zwrócić wolność małżonkowi. To są mity, one nie mają nic wspólnego z tą rzeczywistością sakramentalną. Nie należy ich słuchać. Małżeństwa możemy bronić także przed sądem. I no, najważniejszym jak gdyby sposobem jest po prostu brak zgody na rozwód. Oczywiście to może powodować, że sprawa sądowa trwa i będzie ona trwała dłużej, niemniej i może się okazać nawet, że dochodzi do rozwodu w takiej sytuacji. Natomiast trzeba pamiętać, że moja odpowiedzialność w sądzie, jeśli jestem tym małżonkiem, który został pozwany, ogranicza się do tego, że ja daję świadectwo miłości, natomiast nie odpowiadam ani za działania swojej żony czy swojego męża, tym bardziej nie odpowiadam za decyzję, jaką podejmie sąd. Więc to też bardzo taki powszechny mit, że moja zgoda nic nie da. Moja niezgoda nic nie da, więc dlatego się zgodzę, żeby to wszystko krócej trwało. To nie o to chodzi, jaki będzie efekt. Sama moc tego świadectwa ma już ogromną wagę i to, że pozostajemy w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naszą przysięgą, z tymi emocjami, które mamy do małżonka.
Związki nie sakramentalne, a wola Pana Jezusa. Pan Jezus pragnie uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, także to po rozwodzie. I gdy współmałżonek jest w drugim związku, w którym nawet jest dziecko.
Tak, wielu małżonków należących do naszej wspólnoty jest po rozwodzie. I często są to sytuacje określane po ludzku jako beznadziejne, gdyż ich współmałżonkowie żyją w niesakramentalnych związkach. Niejednokrotnie, w których na świat przyszły dzieci nieślubne. Nadzieję na uzdrowienie ich małżeństw, tych małżeństw, małżeństwa czerpią z wiary, że mimo zerwanej relacji między małżonkami Pan Jezus trwa z nimi w przymierzu i błogosławi ich nierozerwalnemu małżeństwu, które pragnie uzdrowić. Dlatego mówimy, że nie ma małżeństw zniszczonych w sposób nieodwracalny. Zawsze i w każdej sytuacji, dopóki małżonkowie żyją, nawet w sytuacjach tak trudnych jak rozwód, wyjście współmałżonka w drugi związek, czy dzieci w drugim związku, małżeństwo sakramentalne jest do uratowania, jest do uzdrowienia. Pan Jezus zawsze widzi małżonków jako jedno ciało. Jest o tym mowa w Księdze Rodzaju, w Księdze Mateusza, Marka, w liście do Efezjan. Nawet gdy są oni w nowych związkach i mają w nich dzieci, Pan Bóg zawsze widzi ich jako jedno ciało. Głoszenie tej prawdy jest szczególnie ważne dla tych małżonków będących w takiej, właśnie patrząc po ludzku, beznadziejnej sytuacji, gdyż mają oni wtedy pewność, że Bóg chce ich wspierać we wzrastaniu w prawdziwej miłości do współmałżonka, w dążeniu do pojednania i powrotu do siebie.
Co jeszcze musimy powiedzieć, bo już nam czas się właściwie skończył na wprowadzenie i powinniśmy się już umawiać na drugą część w grudniu, powiedzmy, bo w tej chwili w takim miejscu kalendarza jestem z audycjami. Ale na dzisiaj, co jeszcze trzeba powiedzieć, zanim poprosimy słuchaczy? Karolina.
Jeszcze nawiązując do tych relacji niesakramentalnych, które dzisiaj są bardzo takie powszechne, coraz częściej się zdarzają, że jest to sytuacja, w którą uwikłanych jest wiele osób, natomiast jest to sytuacja, z której można wyjść, można wrócić do życia sakramentalnego, można wrócić na drogę pojednania z sakramentalnym małżonkiem. I to, co jest bardzo ważne, to że etapem tego jest opuszczenie tej relacji, która zrywa nasze i przymierze zbawcze, i życie sakramentalne, i zamyka drogę tak naprawdę do pojednania się z małżonkiem. Także takie etapy, pierwszym etapem może być białe małżeństwo, takie, o którym czasami słyszymy, natomiast warto pamiętać o tym, że jest to etap na drodze do pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem. I to, co chcę też właśnie powiedzieć, że w naszej wspólnocie oprócz małżonków samotnych są też małżonkowie, którzy wrócili do siebie, również w takich sytuacji jak relacje niesakramentalne, czy nawet w tych sytuacjach, kiedy były dzieci pozamałżeńskie. I wszystko to, kiedy oddali Panu Bogu swoje kryzysy, bardzo pięknie się poukładało, tworzą piękne małżeństwa, również dbając o wszystkie swoje dzieci. Także chyba najważniejsza rzecz w kryzysie czy kryzysie rozwodu to jest, nie jesteśmy w nim sami, tak jak w naszej przysiędze na początku mówiliśmy, prosimy Pana Boga o pomoc i mamy całe niebo, wszystkich świętych do tego, żeby nas wspierali.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wprowadzenia. Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków, nie Radio Maryja, tylko Audycje dla Małżonków, i telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:17, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj zajmujemy się tematem związanym ze wspólnotą trudnych małżeństw Sychar. Kryzys w małżeństwie a rozwód. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz Zapolskiego.
Witamy Panie Januszu.
Mam poważny problem w małżeństwie. Ja widzę, zapatruję taki się problem, jaki jest. Nasze kobiety są inwigilowane od 40 lat serialami. Teraz leci taki bardzo głupi serial turecki telewizji polskiej. Ja nie rozumiem, dlaczego takie coś jest dopuszczane. To są tak prymitywne filmy. Jeżeli nasze kobiety nie będą wyedukowane, nie będą katechizowane, no to niestety nasze małżeństwa będą takie, jakie są, a jest coraz to większy kryzys. Nikt nie widzi tego problemu, nikt tego nie porusza.
Tak, telewizja niesie wiele ciekawych rzeczy, ale również i złych pod postacią ciekawości. No, ciekawość pierwszy stopień do piekła, jak to mówią. Ksiądz.
Tak jest. Panie Januszu, było wspomniane troszeczkę już o tej mentalności takiej bardzo prorozwodowej, gdzie mamy dość mocno pokazywaną tą możliwość rozwodu, ale myślę, że bardzo ważne jest nie tylko tutaj, tak jak pan wspomniał, edukacja kobiet, ale nas wszystkich, i mężczyzn, i kobiet, żeby po prostu mieć świadomość, czym jest sakrament małżeństwa, mieć świadomość tej obecności Pana Boga też w sakramencie małżeństwa, mieć świadomość nierozerwalności sakramentu małżeństwa, też świadomości tych słów, które są w przysiędze małżeńskiej, że ci nie opuszcza aż do śmierci. Więc myślę, że to są ważne rzeczy, na które warto by było zwracać uwagę na nas wszystkich, żebyśmy nie dzielili kobiety, mężczyźni, mężowie, żony, ale żebyśmy popatrzyli, co my możemy zrobić. Wspomniał pan, że jest pan z Opolskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do ognisk wspólnoty, czy w Kędzierzynie Koźlu, czy w Opolu, czy w Kruszborku. Myślę, że możemy uzyskać tam pan wsparcie, a jeżeli będzie chciała żona, to również i żona.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie.
Witamy
ja
Panie Piotrze.
Chciałbym się zapytać tu pani prawnik też, żeby się wypowiedziała, bo mi się zdaje, chodzi, że słyszałem takie zdanie, że jest coraz mniej rozwodów, bo jest mniej zawieranych małżeństw. I tak się zastanawiam, czy nie jest to powodem tak wielka liczba tych rozwodów i także tak mało, że się zawiera coraz bardziej małżeństw, że pozycja prawna mężczyzny, jeżeli na przykład to małżeństwo się nie uda, jest, no można powiedzieć, katastrofalna. Można powiedzieć, no prawo bardzo idzie za kobietą. Może to też dobrze, bo że ten, ale że no człowiek, jak to mówią, kalkuluje i patrzy, czy mu się też coś opłaca, widzi, może słyszy. No ja tam na szczęście nigdy takiej jeszcze sytuacji nie miałem, ale czy jak kolegów się posłucha, czy nawet ten, jak mężczyźni kończą, którzy na przykład no się rozwiedli, nie płacą alimentów, więzień i tak dalej, więc może człowiek też kalkuluje, czy warto, bo może jakby ten system też prawny coraz, można powiedzieć, surowszy dla mężczyzn, powoduje, że wybierają konkubinat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze.
Może ja najpierw króciutko się odniosę i później oddam już głos pani Karolinie, ksiądz Paweł. Myślę, że nie tyle, bo ilość rozwodów mniej więcej utrzymuje się na jednakowym poziomie i to nie ma jakby wpływu od kilku lat. Spada faktycznie ilość zawieranych związków małżeńskich, ale warto się, może z jednym z problemów, który tutaj pan wspomniał, może być taka kalkulacja, tylko że to jest zawsze kalkulacja ludzka, ale myślę, że ilość zawieranych związków, czy małżeńskich, raczej małżeńskich w tym sensie, to jest też spadek naszej wiary, spojrzenia też na małżeństwo i tak dalej. Ale od strony prawnej to już może pani Karolinie oddam głos.
Jeśli chodzi o stronę prawną, to nie do końca jest tak, że prawo, no nigdzie w żadnych przepisach nie ma napisane, że prawo wspiera kobiety bądź wspiera mężczyzn, więc bardzo często jest tak, że otoczenie mężczyzny, który no, odniósł bolesne straty w swoim życiu związane z rozwodem, jest przekonane, że on jest pokrzywdzony, natomiast i że prawo nie wspiera mężczyzn w takiej sytuacji. Natomiast otoczenie kobiety, która jest pokrzywdzona sytuacją rozwodu, jest przekonane, że prawo nie wspiera kobiet. Natomiast prawda jest taka, że nasze prawo nie wspiera małżonków. Bardzo łatwo jest w Polsce uzyskać rozwód. Bardzo rzadko sądy biorą pod uwagę dobro dzieci. Najczęściej specjalne zespoły, które badają dzieci i rodziny podczas procesów rozwodowych, stwierdzają, że rozwód nie zaszkodzi dobru dziecka, podczas gdy wszyscy wiemy, że wszystkie badania wskazują, że rozwód jest jedną z najtrudniejszych sytuacji, jakich dziecko w swoim życiu może doświadczyć i że jest to sytuacja, która niesie skutki bardzo długofalowe, aż do dorosłości, aż do etapu budowy własnej rodziny, własnych relacji. Także myślę, że nie tu jest problem, czy prawo jest jakoś płciowo ukierunkowane, ale że praktyka stosowania prawa nie jest ukierunkowana na małżonków. Natomiast krótko jeszcze odniosę się tylko do kwestii, dlaczego młode osoby nie decydują się na małżeństwa. Mam też możliwość rozmowy z młodymi osobami. To nie do końca jest kalkulacja, choć nie wykluczam czegoś takiego, ale też bardzo często taka obawa o to, że widzą rosnącą liczbę rozwodów, doświadczają rozwodów swoich rodziców i często bardzo ideologicznie podchodzą, to są młodzi ludzie i oni chcą od nas się dowiedzieć, od nas małżonków, tych, których teraz jesteśmy, że jest możliwe wytrwanie w wierności, więc to, ile tych małżeństw będzie zawieranych przez młodych ludzi, w dużej mierze zależy od nas, od tego, czy my damy im przykład, że jest możliwe bycie wiernym przez całe życie, bo oni tego od nas oczekują i tego, to właśnie chcą zobaczyć, bo takich małżeństw chcą, więc to ich zniechęcenie to często bierze się właśnie z tych naszych niewłaściwych postaw, więc to, co możemy dla młodych ludzi robić, to być wiernymi małżonkami, wspierać małżonków i wspierać małżeństwa w naszym otoczeniu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Teresa z Gnieźna. Witam serdecznie wszystkich w studio.
No
temat jest piękny, temat jest rzeka. Ja chciałam tak obrazowo troszeczkę poruszyć ten temat. Jestem 40 lat w sakramentalnym związku małżeńskim z jednym małżonkiem, on z jedną żoną, wychowaliśmy trójkę dzieci i chciałam po prostu tak w imieniu naszego małżeństwa powiedzieć, my mieliśmy dewiza życiowa nasza to bez Chrystusa, słowa Jana Pawła II, bez Chrystusa nie możecie nic. Po prostu my sobie nie radzimy z niespełnionymi oczekiwaniami, które nazywam, ja właściwie nazywam zabójca związków. To jest właśnie to. Dlaczego cichy zabójca? Bo większość tych oczekiwań nie jest wypowiedzianych, a jeśli jest, to w żartach lub kąśliwych docinkach. Oczekuje się, że od partnera, partnerki będzie się domyślał, czego potrzebuje. Jesteśmy jak dziecko, które szuka cudownego rodzica zaopatrzonego w zachcianki, jej mocy dziecka i spełnienie bezwarunkowo. W każdym, nawet udanym związku przychodzi kryzys. Tak. Bo my i związek podlegamy zmianom psychicznym, biologicznym, rozwojowym i kulturalnym. I psychologowie podkreślają, że za większość kłopotów w małżeństwie odpowiadają problemy w komunikacji. Czyli najpierw powinniśmy zadbać o relacje ze sobą samym, przede wszystkim z Panem Bogiem. My żyjemy z Panem Jezusem, nie lękamy się, ufamy Bogu. Jezus jest na tronie naszej rodziny, wszystko jest w rękach Boga. My jesteśmy z małżonkiem jako cudzy nieużyteczni. Bądź wola Twoja, podporządkowaliśmy wszystko Panu Jezusowi i receptę mamy taką. Adoracja, nowenna do Matki Najświętszej Pomocy. Msze święte stawienicze za rodzinę, za małżonków. I teraz mamy trójkę dzieci w małżeństwach. Oczywiście, zaraz powiem, mamy jedno po rozwodzie, ale wychowaliśmy dzieci trójkę. Tamte są szczęśliwe małżeństwa, śluby kościelne mają swoje dzieci, a na końcu jeszcze powiem o tym trzecim. I ja uważam, że trzeba stale się rozwijać, by być dla męża atrakcyjną żoną, mąż dla żony ciekawym, inspirującym, bo w dorosłej relacji to nie ma już miejsca na miłość bezwarunkową. Udane pary to tworzą ci dorośli, którzy to rozumieją i są otwarci na zmiany. My z małżonkiem nie lękamy się, jesteśmy wydoskonaleni w miłości Bożej, wierzymy nieustraszenie w opatrzność Bożą i interwencję Boga, trwamy i ufamy. A po prostu no, takie jest życie, omadlamy, widzimy interwencję Boga, niemniej przeżywamy, tak jak Państwo mówicie, w studio, doszło do rozwodu, dzieci są poranione, oni są poranieni, wspieramy ich modlitwą i tak jak Państwo pięknie powiedzieliście, że u Pana Boga jest wszystko możliwe. Jest tak, że po prostu synowa jest, nie ma związku, tylko jest po prostu no, z partnerem żyje. Mój syn się wmieszał w jakąś panią rozwódkę, nauczycielkę, które mają też dziecko. Teraz dzieci są odebrane jego mu matce. Ograniczona odpowiedzialność spada na mojego syna, ale ja widzę, co się dzieje, rzeczy są tak poplątane, jak Pan Bóg podaje rękę, a ja się tej ręki z mężem chwyciłam i trzymamy się mocno i tak jak mówię, trwamy i ufamy i wierzymy i widzimy opatrzność boską. Pomalutku relacje, co jeszcze chciałam powiedzieć, że Pan Bóg jest najlepszym mistrzem relacji i spotkań. Oni po prostu teraz zaczynają gdzieś się spotykać, jadąc samochodami, jemu się popsuł samochód, zatrzymuje się ona, czy może mu czymś pomóc. Ja po prostu, ktoś by tego nie umiał odebrać, ale ja oczami wiary widzę, że to jest prowadzenie. Matka Boska zaczyna ich po prostu relacje leczyć. Także to wszystko w ręku Pana Boga. Naprawdę ja nie chciałabym, ja widzę, że tu ludzie są zagubieni, załamani. Państwo mają wielkie doświadczenie, ale jeżeli się nie weźmie po prostu za rękę Pana Boga, się nie chwyci Matce Bożej, adoracja. Adoracja to Pan Bóg leczy, Pan Bóg uspokaja, Pan Bóg daje męstwo. Także my wychodzimy spokojni i po prostu jeździmy do nich, przelewamy, jakby jesteśmy własnie uświęcającej, przelewamy tą miłość Chrystusa na nich, może nie my, ale Pan Bóg pewnie działa przez nas, ja tak myślę, bo po prostu oni mówią, że nawet taką woń, jak rodzice przyjeżdżają, to my czujemy taką woń, taki zapach, tak gdy wnuki się tak tulą, więc ja wierzę usilnie, że Matka Boska przez nas działa. Także ja wszystkim tylko polecam modlitwa, modlitwa, jeszcze raz modlitwa.
I to jest dlatego jest takie to ważne, tak jak Pani mówi, Pani Tereso, dziękujemy. Być z Panem Bogiem, z Matką Bożą i modlić się, wspólnie się modlić. Małżeństwa, które wspólnie się modlą, razem chodzą do kościoła, do sakramentów świętych, to wśród tych małżeństw praktycznie rozwodów nie ma. Dziękujemy bardzo Pani Tereso i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Słuchacz oczekuje. Halo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Beata i Jacek z Legnicy.
Witamy.
Dzwonimy do Was jako małżeństwo uleczone z kryzysu. 31 lat po ślubie. Mieliśmy straszny, potężny kryzys po 17 latach małżeństwa. Małżeństwo się rozpadło całkowicie. Byliśmy w osobnych związkach. Trwało to wszystko przez 8 lat. Był rozwód oczywiście. To wszystko na skutek tego, że nie słuchaliśmy Pana Boga. Że budowaliśmy nasze małżeństwo poprzez tą informację, którą ze świata czerpaliśmy. Myśleliśmy, że damy sobie radę, że najważniejsze są w życiu pieniądze, kariera zawodowa, spełnione marzenia. Te rzeczy przesłaniały nam jak gdyby miłość. Byliśmy odizolowani od miłości, od Pana Boga. W związku z tym tak się potoczyło nasze małżeństwo, że rozsypało się wszystko. się wszystko rozsypało, i ale na szczęście Pan Bóg miał dla nas inny plan i postawił na naszych drogach, na drogach naszych, naszego życia różnych ludzi przychylnych nam. No i przede wszystkim mnie jako mężczyznę doprowadził do konfesjonału. Musiałem klęknąć w konfesjonale, gdzie nie byłem przynajmniej 20 lat i wyznać moje grzechy. Która i nauka, którą otrzymałem od kapłana, doprowadziła do tego, że rozgorzało we mnie pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w sakramencie. I to było takim kluczowym dla mnie momentem, który powoli, bardzo powoli doprowadził do tego, do mojego nawrócenia i do tego, że podjąłem walkę o to, żeby moje małżeństwo odbudować. Zaczęło się od listów do mojej żony, gdzie nie byliśmy w ogóle w kontakcie, próśb o spotkania, no i moja żona przychyliła się do tego, powiem wam, przychyliła się do tych spotkań i ona już powie parę słów od siebie też.
Z tej strony Beata, żona Jacka, jesteśmy dzisiaj szczęśliwym małżeństwem, ale jeszcze kilka lat temu byliśmy w ogromnym sporze, biliśmy się o majątek w sądzie, długo sprawa trwała 4 lata, ale rzeczywiście też można by powiedzieć, że to jest cud Boży, co nam się wydarzyło, że jesteśmy dzisiaj pojednanym małżeństwem, szczęśliwym, kochającym się, w zgodzie ze sobą, z Bogiem i z ludźmi. Ale to wszystko wymagało też pracy od nas. Nie ma nic za darmo. Pan Bóg daje łaski, ale też prosi nas o to, abyśmy odczytywali wolę Bożą. I dla mnie to było bardzo trudne. Ja w czasie kryzysu dowiedziałam się, że ja nie jestem idealna. Poczułam pustkę, mąż odszedł, sama w domu, dziecko na studiach. Postanowiłam też w swoim życiu coś zmieniać i zaczęłam studiować psychologię i tam się dowiedziałam, że ja nie jestem idealna i że tak naprawdę trzeba głębokiej pracy, muszę zacząć od siebie tą pracę, właśnie w samorozwoju osobistym i tam też zrobiłam swoją psychoterapię, dotarłam do Boga i wtedy dopiero po kilku latach byłam gotowa na przyjęcie tych listów od męża i na pojednanie się. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest ciężka praca, że to, oczywiście to jest cud Boży, bo można powiedzieć, że miłość zwyciężyła w naszej relacji i Pan Bóg jest dla nas łaskawy, ale to, co nam się wydarzyło, możemy się tym wszystkim teraz dzielić i możemy powiedzieć, że rzeczywiście nasze małżeństwo jest uzdrowione, jest dobre i możemy to tym naszym doświadczeniem dzielić się z innymi. I no, mogę powiedzieć, że to dzięki mojemu mężowi ja również się nawróciłam i również odnalazłam w mojej relacji Boga. Myślę, że to jest potężna moc z góry i uzdrawia nie tylko małżeństwo, ale człowieka, jako istotę stworzoną przez Boga i dążącą do Boga. Jeszcze chwilę Jacka widzę.
Tak jak powiedziałem, no, cud uzdrowienia małżeństwa jest tym, co nas dzisiaj uskrzydla. Jesteśmy jak gdyby odporni na ten świat. Możemy stawiać czoło różnym wyzwaniom, a życie bez przerwy stawia przed nami różne takie nieprzewidziane okoliczności, które trudno byłoby nam dzisiaj to wszystko przeżyć w jedności ze sobą, jeśli nie bylibyśmy pojednani z Panem Bogiem. To jest to, co polecam wszystkim, ponieważ trwanie w Nim daje nam siłę na przyszłość.
Dziękujemy bardzo Pani Beato, Panie Jacku za to wspaniałe świadectwo, za ten cud. Ale właśnie cuda dzieją się, jeżeli współpracujemy z Bogiem. Nie własne siły, tylko moc Boża potrafi zmieniać sytuację po ludzku, nie do zmiany. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Pana i gości w studiu. Mówi Bartłomiej z południowego Mazowsza, okolice Zwolenia.
Witamy panie Bartłomieju.
Ja jestem w tej chwili po rozwodzie i tutaj jest pan Andrzej, który należy do wspólnoty Sychar z ulicy Skaryszewskiej. Ja tam uczestniczyłem do tego, no, do tej wspólnoty tą drogą trochę skajpową, ponieważ był kryzys, znaczy kryzys, no, koronawirus, tak? I nie można było się spotykać w realu, tylko spotykaliśmy się w poniedziałki. Ja tam po prostu uczestniczyłem. I te wszystkie takie, powiedzmy, rzeczy związane z tym, że jeżeli będzie, dojdzie do rozwodu, do którego doszło, że jak ja powiem, że ja kocham małżonkę, że moje przekonania, moje religijne tam, powiedzmy, przekonania są inne. I ja powiedziałem w sądzie, że nie chciałbym tego rozwodu. Na rozwodzie byłem ja, małżonka i moja teściowa. No i niestety, no, rozczarowałem się, bo na jednej rozprawie po prostu zostało klepnięte, że jesteśmy małżeństwem rozwiedzionym. Więc to po prostu była jedna rozprawa. Ja wyszedłem później, byłem bardzo rozczarowany, gdzie właśnie, no mówię, jeszcze bym podkreślił, że powiedziałem, że kocham żonę i jest to sprzeczne z moimi przekonaniami religijnymi. I tyle. Pani sędzia tylko, to była kobieta, tak? Pani sędzia tylko po prostu zapytała, czy mam jeszcze coś do dodania. Nic więcej. Skończyło się to tam, dosłownie taka 15-minutówka to była. Tutaj poprzednicy, no, czekam, być może, że będzie taki cud, bo powiem tak, ja dalej kocham małżeństwo. W naszym małżeństwie jest, mam trzy córki, kocham te córki. W tej chwili jestem 120 kilometrów jakby od Warszawy, gdzie po prostu pewne rzeczy ograniczają mnie, żebym tam mógł po prostu dojechać, być na tyle, ile tam chcę. Trochę jestem też zawodowo, no, aktywny, tak, że ja muszę po prostu zarobić pieniążki na swoje utrzymanie i, no, oczywiście tam zostały przyznane alimenty, które muszę opłacać. No i oczywiście, jeżeli małżonka tam zadecyduje, że są potrzebne jeszcze dodatkowe jakieś pieniądze na jakieś tam obozy, na jakieś tam...
No wiadomo.
No, ja wiadomo, prawda? Więc ja to po prostu opłacam. Teraz starsza córka, 18 lat, zadecydowała, że będzie na kurs prawa jazdy chodziła, więc też to po prostu będę opłacał. Więc to są moje dzieci, ja tego nie zaprzeczam, ale mówię, no, te takie rozwody to tak bardzo, bardzo to szybko jest, nie? Mhm. Mimo to, że ja sakramentalnie, i to gdzieś chyba jednak mnie trzyma tak jakby, powiedzmy, w takiej nadziei, że to się właśnie może się to zmieni, że ja po prostu, i jeszcze tak, no, jedynie te, tylko co jeszcze takie robię, to w czwartki jest taka modlitwa, ja tam się modlę w takiej wspólnocie sycharowej, to jest taka po prostu z Zielonej Góry, tam z takiej kapliczki, tam też się modlimy. No, modlitwą próbuję się jakoś tak właśnie wyciszyć, dlaczego to tak szybko było, no, bo nie powiem, żebym po prostu, a moja żona jest psychologiem, być może, że ona ma jakieś swoje inne podejście teraz do tej takiej rzeczywistości, ale też jest coś takiego, że chodzimy razem do kościoła. Wtedy, jak jeszcze byliśmy przed rozwodem, chodziliśmy razem do kościoła, przyjmowaliśmy sakrament. Ja też oczywiście ze spowiedzią jak najbardziej i ten po prostu takiego stałego spowiednika nawet znalazłem. No i próbowałem tych wszystkich, że tak powiem, instrukcji, które udzielane zostały mi tak w czasie spowiedzi, tak? Wykonywać jakieś tam kwiatki, no, zaproszenie na obiad, czy nawet, powiedzmy, gdzieś jakieś wyjście. No niestety małżonka już nie reagowała na takie rzeczy, dla niej to było bardzo już takie, no, mocno, że tak powiem, pozamiatane za późno. Więc, no cóż, to tylko tyle mogę powiedzieć i dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Bartłomieju. Karolina?
Ja króciutko skomentuję tę sytuację, kiedy mimo naszej niezgody dochodzi do rozwodu i to czasem na pierwszej rozprawie. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast nie ma znaczenia tak naprawdę decyzja sądu. Ważne jest nasze świadectwo, nasza wierność przysiędze małżeńskiej, no i oczywiście to, jak później po rozwodzie się zachowujemy. Także chcę panu bardzo mocno pogratulować i tej postawy w sądzie, niezależnie od tego, jaką sąd podjął decyzję, ale też tej postawy wierności, którą pan dalej już po rozwodzie cywilnym nadal podtrzymuje. I to pana zaangażowanie, o którym pan mówi, i w dzieci, i ta odpowiedzialność rodzicielska, również finansowa. Natomiast na tej drodze takiej, zapraszamy do wspólnoty, może jest jakaś w pana okolicy, na tej drodze wzrostu w miłości. I tak jak nasi poprzedni tutaj dzwoniący opowiadali o uzdrowieniu małżeństwa, jestem przekonana, że i dla pana małżeństwa też istnieje jakiś plan, warto go odczytywać przez modlitwę, przez wierność.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze i widzę.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Jadwiga, decyzja Siedlecka.
Witamy
ja
panią.
Ja tak na wstępie zacytuję Ojca Świętego zdanie. On był przecież takim za rodziną. Bardzo troszczył się o rodzinę. Bardzo dużo pracował dla rodziny. I wypowiadał takie słowa: przyjdzie nowych ludzi plemię. Czy to Ojciec Święty nie przewidział właśnie w swojej przyszłości, wizji takiej, że takie sytuacje mogą nas tu spotykać coraz więcej? Bardzo tragiczne. A dlaczego to wszystko? Podłoże ma w wychowaniu. Dzieci są niewychowywane, jak ja to widzę, już jestem taką osobą wiekową. Dzieci są niewychowywane, tylko są pielęgnowane. Nie ma tutaj dużo wiedzy takiej katolickiej, tak? I dlatego są takie rozszczeniowe później, egoistyczne. Nie, to jest wszystko podane na tacy. I życie przebiega powierzchownie. Takie tylko w sytuacjach fizycznych. A sakrament małżeństwa, tak naprawdę gdyby to był dobrze przeżywany po katolicku sakrament małżeństwa, a nie tylko uroczystość, to inne by były tego następstwa.
No tak, pani Jadwigo, sama pani właśnie stwierdziła, że sakrament małżeństwa, że małżeństwo, bo że dzieci są źle wychowane, no to nie jest wina dzieci, tylko wina sprawa rodziców, którzy nie stanęli na wysokości zadania i tutaj nawet powiedzmy, jak razem pójdą w niedzielę do kościoła, to jest za mało. To jest za mało, bo dzieci obserwują rodziców cały czas. I dlatego myśmy się zawsze modlili z żoną codziennie. Również taka intencja, żebyśmy zawsze byli dobrym przykładem dla naszych dzieci. Bo to buduje ich świadomość na przyszłość, na późniejsze lata w małżeństwie i tak dalej. Będą miały do czego się odnosić. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam.
Anna z Małopolski. Chciałam przekazać wszystkim małżonkom, którzy są w takich właśnie trudnych sytuacjach kryzysu, taką nadzieję, że właśnie jest bardzo ważnym, żeby właśnie umacniać więź z Bogiem, a również poznawać to, co się wydarzyło i zobaczyć, jakie można jeszcze swoją postawą wprowadzić nowe zachowania. Mam tu na myśli wspaniałe 12 kroków, które również Sychar organizuje w wielu miejscach. Ja właśnie uczestniczyłam w takich krokach i dzięki temu i jeszcze wielu innym moim działaniom udało się uzdrowić moje małżeństwo, bardzo długo będące w kryzysie. Bo na krokach właśnie odkryłam, co wydawało mi się, że o tym zawsze wiedziałam, ale jeszcze bardziej zrozumiałam, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i popełnia błędy. I każdy małżonek wchodzący do małżeństwa wnosi do tego małżeństwa bagaż swoich doświadczeń, bagaż tego, co było u niego w rodzinie. I jeżeli z miłością spojrzymy, że no nie jesteśmy idealni my jako uczestnicy takich warsztatów, bo każdy w czwartym kroku mógł się przekonać, że ma jeszcze dużo do zmiany, że jest grzesznikiem takim jak każdy z nas, to mógł również spojrzeć na małżonka, że on również ma takie właśnie błędy i grzechy, które niekoniecznie robi to ze swojej złości. Po prostu no, każdy z nas jest słaby i popełnia grzechy. Ale najpiękniejszym dalszym krokiem, już kolejnym później, jest ósmy krok, w którym można zrozumieć, że jedyne co należy wykonywać, to starać się przeprosić, wybaczyć i po prostu coraz lepiej budować relacje z Bogiem i właśnie z drugim człowiekiem. I dzięki tym przeżyciom, tym uświadomionym sobie sytuacjom, które miałam okazję na 12 krokach, właśnie napisałam list do męża i to było kilkakrotnie pisane listy, bo była bardzo trudna możliwość rozmowy, bo w zasadzie jej nie było. To listy bardzo pomogły w zrozumieniu, w wybaczeniu i ja chciałam wszystkim przekazać taką właśnie nadzieję, że Bóg z każdej trudnej sytuacji ma moc wyprowadzić dobro i jeżeli pragniemy dobra małżonka, jeżeli mu chcemy wybaczyć, bo tak należy przyjąć, że tak naprawdę to nie ma winy po jednej stronie. Bo jeżeli już doszło do kryzysu, to jest dwójka osób, która w tym kryzysie jest. To jest dwóch małżonków, którzy stanowią to małżeństwo. I ja trzeba sobie z taką szczerością i prawdą uświadomić, że nawet jeżeli jest 10% po naszej stronie, a 90% po drugiej stronie, to i tak jest nasza wina. I musimy mieć świadomość, że no nie jesteśmy idealni, ale taka praca nad sobą, przebaczenie i modlitwa o małżonka i trwanie przy Bogu bardzo pomaga w zjednoczeniu. I u mnie zostało uratowane małżeństwo prawie po 25 latach, także chciałam Wam wszystkim, drodzy słuchacze, przekazać, żebyście właśnie mieli tą nadzieję, że można pięknie z Bogiem starać się trwać w tym właśnie trudnym czasie, ale Bóg jest w stanie nam pomóc i przede wszystkim daje wielki pokój, jeżeli jesteśmy w prawdzie z Bogiem, bo nie jest drogą szukanie innych związków, innych relacji, bo jeżeli jest sakrament małżeństwa, to tylko sakrament małżeństwa jest jedyną drogą dla każdego małżonka.
Tak jest, pani Anno. Sakrament małżeństwa jest jedyną drogą, na którą weszliśmy i no i nie mamy wyjścia, bo żeśmy przysięgali nie opuszczać aż do śmierci. I nie musi to być droga przez mękę, jeżeli będzie drogą z Panem Jezusem. Może być trudna, ale będzie zwycięska zawsze. A jak zgubiliśmy Pana Jezusa, no to są problemy, ale powrót jest zawsze możliwy. Każde małżeństwo jest do uratowania. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z województwa mazowieckiego.
Witamy Panią.
Ja mam właściwie takie pytanie do gości zgromadzonych w studiu. Mhm. Jak nakłonić męża do rozmowy? Jestem z mężem prawie 3 lata po ślubie. Po półtora roku... Ponad półtora roku ja się wyprowadziłam od męża ze względu na to, no w takiej ekstremalnej sytuacji nie mogłam znieść już tego, jak on mnie traktuje, jak traktuje mnie teściowa. I zrobiłam, nie jestem z tego dumna, wyprowadziłam się, natomiast natychmiast po tej wyprowadzce chciałam działać, żeby spowodować, że na nowo zamieszkamy razem i spróbujemy odbudować to małżeństwo z pomocą różnych ludzi, czy to księdza, czy doradcy rodzinnego, czy korzystając z jakichś rekolekcji, terapii. I wszystkie te pomysły z mojej strony są negowane. Jedynie, co mi teraz pozostało, to jest modlitwa. I tutaj nie będę się wybierać, nie jestem też tutaj bez winy żadnej, tak? Natomiast próbuję, tak jak Państwo tutaj mówili, no, zacząć od siebie i stworzyć taką najlepszą wersję siebie, żeby móc ją ofiarować małżonkowi. Modlę się też za współmałżonka, modlę się za teściową. Ja mężowi i teściowej przebaczyłam, przeprosiłam ich. No, oni twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia. I mój mąż 2 razy wspomniał o rozwodzie. Teraz właściwie niemal pół roku jesteśmy bez kontaktu. No, jeden kontakt był sporadycznie, kiedy chciał, żebym podała jemu moje dane potrzebne do pracy. Także każda moja jakaś prośba, żeby zadzwonił, czy mieliśmy się spotkać, już było potraktowane, że wywieram nacisk, że chciałam koniecznie, żeby zadzwonił, no to nie zadzwonił w ogóle. I po prostu boję się podejmować jakiegokolwiek kontaktu. Mhm. Wiem, że to jest konieczne, że to jest jakby klucz do rozwiązania tych problemów. Natomiast nie wiem, jak zacząć. Ja po prostu już jestem bezsilna.
Pani Anno, to znaczy mąż dokonał wyboru, wchodząc w związek małżeński, ale to były pozory, bo on cały czas jest w silnym związku ze swoją mamą. Tak to odbieram, dobrze?
Tak.
Rozumiem? Tak. No i tutaj, i tu jest pies pogrzebany. To są ludzie, którzy są niezdolni do życia w małżeństwie. I winę za to ponoszą oczywiście rodzice, w tym przypadku tutaj widać mama. Nie jest to odosobniony przypadek, niestety. Zaborcza miłość matki w stosunku do syna, czy do córki, ale częściej właśnie w stosunku do syna, nie pozwala synowi być naprawdę mężem, zostać, założyć nową komórkę społeczną, wejść w ten związek. Żona powinna być dla niego najważniejszą osobą, a cały czas pozostaje, z racji pani widzę, mama. Mamusia. I to jest nie do przeskoczenia przez panią. To chyba tylko... Chyba tylko Pan Bóg to może naprawić, księże.
Że ja bym tak może nie popatrzył do końca, że jest jakiś całkiem pies pogrzebany, bo to tworzenie przestrzeni do uzdrowienia, myślę, że to jest jakby w pani działaniu, to co Pani pięknie powiedziała, że Pani buduje tą przestrzeń duchową, relacji z Panem Bogiem, wkładając też w rozwój siebie. To są te rzeczy, na które ma Pani dzisiaj wpływ. To, co Pani może dzisiaj...
To
co Pani może dzisiaj zrobić. Na męża ma Pani dzisiaj, może nie ma wpływu wcale, albo ma bardzo wpływ ograniczony, ale ta przestrzeń, którą Pani może tworzyć, ufajmy też, że to jego serce może zostać w jakiś sposób skruszone i ta przestrzeń uzdrowienia też Waszego małżeństwa jest możliwa. To nie chodzi o to, żeby teraz się narzucać mężowi, to nie chodzi o to, żeby tylko, ale pokazywać jakby swoją postawą, że Pani jest cały czas otwarta. Ufajmy, że z Bożą pomocą to serce jego też również zmięknie i się przemieni i otworzy się bardziej w tej chwili na Panią, niż ewentualnie na relacje z mamą.
To znaczy w domu, w którym Pani mieszka, trzeba powtarzać, jest miejsce dla Ciebie. Wróć, czekamy, jest dla Ciebie miejsce. No niestety tam mieszkać nie możemy, bo działa to destrukcyjnie. Teściowa pyta się swojej synowej, zarzucając właśnie, że ta zajmuje się, prawda, mężem. Do męża zwraca się, no to wybieraj. Ja czy ona? Synowa mówi, ależ mamusiu, on już wybrał, wszedł w związek małżeński. No, są pewne rzeczy nie do zrozumienia. Jak ktoś, kto jest w nowym małżeństwie, jeszcze może pozostawać w związku dziecka z matką, no, jak cały czas na poziomie dziecka. No niestety, tacy ludzie też są i to są wtedy bardzo właśnie trudne sytuacje. Dom jest pani otwarty, czeka na męża, a co mąż zrobi?
To już jest jego wybór, wiemy, tak. Ale myślę, że miała też pani taką troszeczkę świadomość, że warto też przyjść na spotkania wspólnoty Sychar, żeby też nie być z tym po prostu samemu, bo czasami to dzielenie się innych osób, te świadectwa, które się słyszy, też są bardzo pomocne, otwierają czasami w nas też takie przestrzenie takiego Bożego pokoju, więc to, co można robić, to robić, a resztę zostawić Panu Bogu. Dać swoje 100%, a reszta już należy do Pana Boga. No i to siłą rzeczy też do decyzji tej drugiej strony, czyli współmałżonka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rafał ze Słupna z Podracina.
Szczęść Boże, Panie
Rafale. Chciałbym się zapytać, bo Państwo poruszacie temat rozwodu, natomiast nie ma nic o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, co jest dzisiaj nagminne jak rozwód, można powiedzieć. I jak się ma do tego wszystko, jak się mają do tego te artykuły z katechizmu, które Państwo przytaczali, bo nadal mamy tą samą przysięgę, człowiek, Bóg, a jednak ktoś na nas, no, znaczy, można jednak to przerwać. Jest napisane w katechizmie, bo nawet teraz spoglądaliśmy w ten artykuł, że Kościół nic nie może powiedzieć na temat małżeństwa i na temat, nie może podważyć małżeństwa. No natomiast jednak jest jakaś furtka. I tak. Mnie to bardzo zainteresowało ten wywód, który był z pół godziny temu na temat tej ślubu miłości. Wobec Boga ślubuje miłość i w przypadku rozwodu taki ślub, no katolik nie może temu zaprzeczyć. Jak to jest w przypadku stwierdzenia nieważności? To jest, a panu Januszowi, który się wcześniej wypowiadał i skarżył się, że żona ogląda tureckie seriale, to ja nie mam takiego problemu, bo nie mam telewizora. I może trzeba samemu zrezygnować z TVN Turbo lub innych rzeczy i wywalić ten telewizor. Czekam na odpowiedź i dziękuję.
Dziękujemy, panie Rafale, dziękujemy.
Z tym telewizorem bardzo mi się podoba. Panie Rafale, myślę, że tutaj jest ważne, żeby zauważyć jedną rzecz, że w przypadku stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa mówimy o małżeństwie, które nigdy nie zaistniało. Tutaj tematyka, która była poruszana wcześniej przez osoby, które tutaj przedstawiały jakby temat związany z rozwodami, no dotyczył ważnie zawartego sakramentu małżeństwa. Kwestia tego, czy znaczy w Kościele istnieją pewne przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa i czasami może się wydawać, że zewnętrznie do tego zawarcia sakramentu małżeństwa doszło, ale de facto od środka wewnątrz ten sakrament po prostu nigdy nie zaistniał. I tutaj Kościół jakby stwierdza, badając sprawę, czy do tego małżeństwa doszło, czy też nie doszło. Jeżeli nie doszło, to nie możemy mówić o rozwodzie, dlatego też nie mówimy, że mamy rozwody kościelne, tylko stwierdzenie tego, że małżeństwo od samego początku z pewnych przyczyn po prostu nie zaistniało.
I tak jak tutaj mówiła pani Karolina, że sądy niby nie preferują ani mężczyzn, ani kobiet, ale faktem jest, że za mało dbają o nierozerwalność, o jedność małżonków, żeby małżeństwo nie zostało zbyt łatwo uznane, rozwód, żeby nie był za łatwo uznany. Tak coraz więcej głosów się słyszy, że również za często jest orzekane stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale no trudno nam coś tutaj mówić, to sąd biskupi decyduje. Tyle, że po prostu tego jest dużo więcej niż było kiedyś.
Tak,
kiedyś.
No, ale też jest dużo więcej jest zakładanych spraw i teraz trzeba było popatrzeć proporcje, więc to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wnikali. Myślę, że tutaj zawsze sąd bierze też tą odpowiedzialność moralną na swoje sumienie, prawda?
Chwila muzyki. Thank you. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, godzina 23:03. Chciałem zaprosić Państwa właśnie na spotkania małżeńskie, rekolekcje, które bardzo pomagają dogadywać się małżonkom na różnych etapach jedności. Jeżeli nawet jesteście, uważacie bardzo dobrym małżeństwem, też warto na to pojechać, bo okaże się, że możecie być jeszcze lepszym małżeństwem, jeszcze lepiej się bardziej kochać. I jeżeli nawet pozew rozwodowy jest złożony, też warto pojechać, bo szereg pozwów po tych rekolekcjach zostaje wycofanych przez małżonków. Strona internetowa spotkaniamałżeńskie.pl, tam są szczegóły, najbliższe rekolekcje 29-31 lipca, bo to są takie weekendowe w Częstochowie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Sokołowscy. Telefon 600-484-002. Powtarzam, 600-484-002. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień temat: relacja z Bogiem, podstawą więzi małżeńskiej. Goście Agnieszka i Łukasz Czechyrowie posługują i tworzą lub współtworzą rekolekcje Rodzina 33, rekolekcje dla dzieci, młodzieży, głoszą konferencje, w ogóle są zainteresowani tworzeniem nowoczesnych form ewangelizacji. Vlogi, rekolekcje internetowe, media społecznościowe będą razem z księdzem Marcinem Modrzyńskim, który jest odpowiedzialny za ruchy i stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej, jest członkiem fundacji To Tatua, zaangażowanym w ruchy charyzmatyczne i nową ewangelizację. 26 lipca, są dwa tygodnie, wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej na dorosłe życie w małżeństwie i rodzinie. Siostra Urszula Kłusek-Palotynka. 2 sierpnia, by w domu nie zabrakło jadła. Aldona Plucińska, etnograf, będzie o tym, jak to dawniej w Polsce konserwowano, przechowywano żywność, żeby właśnie były przetwory, z których można korzystać również w późniejszym czasie. 9 sierpnia, Biblia Instrukcją Szczęścia w Małżeństwie, część trzecia, ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. To może tyle z mojej strony. Jeszcze moi goście mają coś do powiedzenia, jak trafić do wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Proszę.
Może powiem najłatwiej przez internet, bo można w całej Polsce i z telefonu, i z komputera w każdej chwili odwiedzić naszą stronę www.sychar.org. Tam można też szybko znaleźć ogniska, które są w Polsce, ale również za granicą. Mamy kilka zagranicznych. Kilka na Ukrainie, jedno w Austrii, w Wiedniu, w Bonn w Niemczech i w Chicago. Więc można zobaczyć, kiedy te ogniska mają spotkania i jeżeli moje małżeństwo przeżywa kryzys, to można takie spotkanie się po prostu wybrać. Można też na naszej stronie znaleźć zakładkę taką forum i na tym forum poruszanych jest bardzo wiele tematów. Można też tam zadać pytania na interesujące nas tematy. No i próbować tak ratować małżeństwo swoje przez właśnie kontakt ze wspólnotą, bo to jest plan na całe życie, długi i to jest no, dla długodystansowych sportowców, można powiedzieć. Dlatego wspólnota jest bardzo pomocna. Samemu jest trudno po prostu wytrzymać, tak? A Pan Bóg daje nam właśnie wspólnotę jako pomoc. Więc zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszych ognisk i stron wszystkich, których małżeństwa przeżywają jakieś trudności.
Ja jeszcze chciałbym do tego, co Marcin powiedział, jeszcze dodać taką informację, że osoby, szczególnie te, które tak na świeżo doświadczają bardzo ciężkiego okresu w swoim życiu, właśnie nie wiem, zdrady, na przykład współmałżonka, odejścia, mogą taką pomoc uzyskać niemal od razu, wchodząc właśnie, korzystając z grup samopomocowych, które spotykają się codziennie wieczorem na Skype'ie. To są nasze grupy modlitewne. I można powiedzieć, że od najlepszej strony zacząć się od modlitwy, czyli od umacniania tej relacji właśnie z Panem Bogiem, przede wszystkim od modlitwy. Dziękuję.
To ja dodam jeszcze, że jesteśmy także obecni w mediach społecznościowych, na Facebooku. Mamy także swój kanał na YouTubie, na który też serdecznie Was zapraszam.
A co trzeba wpisać właśnie?
Wystarczy wpisać nazwę Sychar i natychmiast wyskakuje nasz kanał. To, co tam znajdziecie, to są zapisy naszych rekolekcji, ale też przede wszystkim chcę serdecznie zaprosić wszystkich małżonków do obejrzenia najnowszego takiego naszego projektu pod nazwą Małżeństwo, projekt na całe życie. To są 4 świadectwa nagrane, rozmowy z małżonkami, których małżeństwa zostały uzdrowione z tych właśnie takich bardzo trudnych sytuacji, o których dzisiaj troszkę rozmawialiśmy. To jest taka okazja, żeby troszkę podejrzeć Pana Boga przy pracy i zobaczyć to Boże działanie i też zobaczyć, w jaki sposób małżonkowie współpracowali z łaską na tej drodze do uzdrowienia. To jest dużo nadziei dla tych małżonków, którzy przeżywają w tej chwili kryzys i w tych bardzo takich ciężkich sytuacjach również, więc jest to piękne źródło nadziei. Dla osób, które muszą rano wstać do pracy, to polecam, żeby może w dzień zacząć, bo są bardzo wciągające te świadectwa, tak żeby nie zawalić nocy. Także serdecznie zapraszam także na nasze media społecznościowe do zapoznania się z tym, co tam można znaleźć.
Andrzeju, mamy jeszcze 20 minut, czekamy na telefony, ale może coś jeszcze ważnego dopowiesz.
To może jeszcze to, co już próbowaliśmy tutaj w wprowadzeniu właśnie powiedzieć, a może warto jeszcze, żeby wybrzmiała taka prawda, mianowicie, żeby wejść na drogę pojednania z Panem Bogiem, najpierw jest potrzeba otwarcia się na pojednanie z drugim człowiekiem, a w naszym przypadku z współmałżonkiem. Także jeżeli, a zdarzają się takie sytuacje i też w naszej wspólnocie, że wiele jest takich sytuacji, współmałżonek jest w drugim związku, czasami właśnie w tym drugim związku są dzieci i pojawia się właśnie taki dylemat moralny, czy nasz współmałżonek może opuścić ten drugi związek, opuszczając też niejako dzieci, czy czasami po prostu nie ma takiej możliwości, żeby powrócić z dzieckiem. Myślę, że taka bardzo ważna jest tutaj ta prawda, że to zdanie Pana Jezusa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, należy je właśnie też tak rozumieć, że nawet w tak trudnej sytuacji Pan Bóg pragnie pojednania małżonków i ta, na co chciałem bardzo zwrócić uwagę, że podpowiedź też, w jaki sposób rozwiązać taką trudną sytuację, czyli jak mógłby wyglądać taki powrót właśnie ze związku niesakramentalnego, w którym są dzieci, bądź nawet jest chory partner. Taką podpowiedź daje nam ostatnie w niedzielę, niedzielne czytanie, czyli czytanie o miłosiernym Samarytaninie. Jak się przyjrzymy dokładnie właśnie temu czytaniu, to Pan Jezus właśnie w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie uczy nas właśnie, jak w sytuacji rozstania pomagać dzieciom i być może właśnie wymagającego opieki partnerowi niesakramentalnemu właśnie w tym drugim związku. Otóż Samarytanin wzruszył się losem nieszczęśnika, opatrzył jego rany, wsadził na bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował aż do następnego dnia. Później dał gospodarzowi 2 denary, by ten zajął się cierpiącym. Na końcu przypowieści Pan Jezus rzekł: idź i ty czyń podobnie. Jak to wygląda w sytuacji właśnie takiej małżeńskiej, takiego kryzysu małżeńskiego, gdzie współmałżonek jest właśnie w takiej sytuacji drugiego związku? Otóż z tej przypowieści z jednej strony właśnie wynika moralny obowiązek zaopiekowania się dziećmi i partnerem niesakramentalnego związku, na przykład udzielenie choremu partnerowi doraźnej pomocy, znalezienie dla niego zastępczej pomocy, ale z drugiej no, powinno mieć faktyczne miejsce wyjście, faktyczne wyjście z niesakramentalnego związku, gdyż moralnie niedopuszczalne jest kontynuowanie relacji, która przynależy jedynie prawowitym małżonkom. Także bez otwarcia się i wejścia na drogę pojednania z sakramentalnym małżonkiem nie jest możliwe pojednanie z Panem Bogiem. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jolanta ze Szczecina.
Witamy Panią Jolantę.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Mhm. Czy jest możliwe stwierdzenie nieważności małżeństwa, zanim otrzyma się rozwód cywilny?
Pytanie do księdza.
To znaczy, rozumiem Pani pytanie, bo faktycznie praktyka wielu sądów duchownych wymaga od tego, żeby był najpierw orzeczony rozwód, ale jest to praktyka nieprawidłowa, można się od takiej decyzji zawsze odwoływać, bo to są rozdzielne porządki prawne, więc powiem, że tak, teoretycznie jest to możliwe, w praktyce jest to czasami utrudniane przez sądy duchowne.
A, rozumiem, czyli nie ma takiego wymogu, że najpierw muszę mieć rozwód cywilny, żeby mogła sprawdzić, czy moje małżeństwo sakramentalne jest sakramentalne, tak?
Kodeks prawa kanonicznego nigdzie tego nie zaznacza, więc ma Pani prawo najpierw wystąpić o ewentualnie stwierdzenie nieważności, a później ewentualnie patrząc na kwestię rozwodów, patrząc na tego, ale tak, jest to możliwe.
A teraz jeśli na przykład okaże się, że stwierdzono nieważność małżeństwa, a małżonkowie dostali wyrok i postanowili odstąpić od rozwodu cywilnego, a mają w rękach wyrok, że małżeństwo nie było sakramentalne, jest nieważnie zawarte.
Zawsze można takie małżeństwo, po prostu jest procedura uważnienia sakramentu małżeństwa. Więc,
czyli tak, unieważnienie?
Stwierdzenie, tak, nie unieważnienie, proszę Panią, użyliśmy tego, stwierdzenie nieważności, czyli że to małżeństwo nigdy nie istniało od samego początku. Tak.
No ja rozumiem, tylko że no, na przykład jest sytuacja, że mąż po 30 paru latach małżeństwa spotyka sobie kogoś, tak, przeprowadza rozwód, a żona się nie zgadza, no ale wiadomo, że tak czy inaczej ten rozwód jest przeprowadzony, sprawdza procedurę ważności, okazuje się, że, no bo ja z własnego, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia moich wielu znajomych wiem, że ta osoba, która składa wniosek o stwierdzenie nieważności, przeważnie dostaje, dlatego że też jest już jest pewien rodzaj, ja nazwałabym to aberracji, tak, czy jakiejś deprawacji, że są adwokaci, którzy mówią, jak napisać wniosek, żeby to stwierdzenie było, żeby dostać stwierdzenie nieważności. Czyli są już specjalne procedury. Ja akurat mam dwoje znajomych, którzy ostatnio po, naprawdę jedna osoba po 20 paru latach, druga osoba po 10 latach, ich małżeństwa zostały uznane za nieważne, mimo że oni, to nie oni składali wniosek, tak? I teraz zostają ludzie, którym wyrwano decyzją sądu, wyrwano kawał życia. Co ma zrobić taka osoba, która będąc 30 parę lat zawierała związek małżeński w dobrej wierze i okazuje się, że to małżeństwo było nieważne. I teraz człowiek, który dostał to stwierdzenie, idzie i zakłada sobie drugą rodzinę, tak to nazwijmy, i zostaje człowiek, który jest całkowicie poraniony, zniszczony i nikt się nim nie zajmuje. I Kościół też takimi osobami się nie zajmuje. Jest wspólnota Sycharal. Ja akurat należę też do tej wspólnoty, więc też wiem, jak to tutaj wygląda. To jest wspaniała pomoc ludzi, która ci ludzie mnie też uratowali od tej mojej cywilnej śmierci, po odejściu mojego męża, bo dokładnie tak było. I teraz do takiej traumy dokłada się drugą traumę. Bo to są tylko ludzie, tak? Sądach biskupich są też tylko ludzie i też wiemy, jak niektóre te sprawy przebiegają. I to nie jest tak prosto powiedzieć, że po 30 paru latach stwierdzamy, że twoje małżeństwo nie istniało. Ja szukałam w Biblii też informacji na temat, kiedy małżeństwo jest nieważne i nie znalazłam tam informacji, czy nieważnie zawarte, tak? Nie znalazłam tam informacji o niedojrzałości tej psychicznej, bo jak się ma 19, 20, 21 nawet lat, to wiadomo, że człowiek nie jest dojrzały, ale wie, co mówi. bo podpisuje klauzulę i tam nie pyta się nikt, czy mnie kochasz, czy nie kochasz, a powodem szukania tego wyjścia z małżeństwa jest zawsze to, że ja cię nie kocham. Ale nas przy ślubie nikt nie pytał, czy się kochamy, tylko czy będziemy, czy świadomie to robimy, tak, świadomie podpisujemy coś takiego i czy będziemy naszą miłość dopiero budować. A nikt nie pyta, czy się kochamy. A stwierdza się nieważność i dostaje się rozwody, dlatego że się nie kochamy, że jedno z małżonków przestało kochać, a przeważnie przestaje kochać, bo po prostu pojawia się osoba trzecia. I to...
Tak, pani Jolanto, także to, te sytuacje znamy i to jest wielka, wielka trudność, że właśnie orzeczenia, stwierdzenia nieważności po wielu latach małżeństwa są orzekane, bo rozumiem na samym początku, że no, doszło do czegoś zatajenia na przykład przez jedną ze stron jakiejś ważnej informacji, co jest podstawą do stwierdzenia nieważności, ale już po latach to się te rzeczy zna, więc to tak troszkę dziwnie. No, trudno nam tutaj zdecydować. Tak,
może, żeby nie wnikać w kwestię taką, w tych szczegółów rozpraw, bo to już pozostawiamy sądowi, procedurom i tak dalej.
Antena nie jest do tego.
Tak, antena nie jest jakby do badania szczegółowości, powiedzmy, tych trudności. Ja tylko może jedno zdanie, myślę, że ważne, takie do tego chciałbym dopowiedzieć, że jeżeli stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa zostało w jakiś sposób wyłudzone, to jest tak, jakbyśmy poszli do sakramentu pokuty i wyłudzili rozgrzeszenie, które ksiądz zewnętrznie wykona gest rozgrzeszenia, ale tak naprawdę tego rozgrzeszenia względem Pana Boga nie otrzymujemy. Jeżeli podejdziemy tak samo do stwierdzenia nieważności, oszukamy i w jakiś sposób, tak jak tam Pani wspomniała, procedurami adwokackimi czy jakimiś trikami sądowymi uzyskamy to stwierdzenie nieważności, no to ta osoba, która w ten sposób uzyskała, bierze jakby odpowiedzialność moralną. Ona zostanie rozliczona przed Panem Bogiem za krzywdę, którą dokonuje i jeżeli wejdzie w kolejny związek, jakby będzie chciała wejść jakby w kolejny związek, tylko to na skutek oszukania, to cały czas ma to obciążenie moralne, że skorzystała z czegoś w sposób nieuczciwy. Nie?
Dobrze, odbieramy już ostatni telefon. Prosimy o krótką wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Znaczy ja już mam w tej chwili 66 lat i nasze małżeństwo ma 45 lat i po prostu po powrocie z wojska się ożeniłem i przeprowadziliśmy się do miasta i to było niestety takim powodem do tego, co się później stało z naszym małżeństwem, no, że były już dwoje dzieci i no, byłem po 30, no i przyszła taka pokusa, no po prostu inna kobieta i po prostu no, odeszłem i zostawiłem po prostu żonę i na szczęście po prostu mój tata jakby się za to zabrał, po prostu zawezał mnie tam do domu, do Sułoszowej i po prostu powiedział, że jeżeli chcę utrzymywać dalej kontakt z mamą i właśnie z tatą, to muszę wrócić do żony, bo od tego takiego zgorszenia, którego jestem powodem, nie będzie tolerował, no ale że po prostu właśnie mam 30, zachowuje się właśnie jak smarkacz, no to jeszcze mi po prostu sprał porządnie pasem po 4 literach i kazał mi pójść na pielgrzymkę dla mężczyzn do piekar śląskich i tam przed Matką Boską piekarską, no jakbym tak przejrzał i zrozumiałem, że właśnie zrobiłem bardzo źle i skrzywdziłem właśnie i moją żonę i moje dzieci i rodziców i po prostu właśnie dawałem powód do zgorszenia, no i wtedy właśnie postanowiłem wrócić do żony i jeszcze tato zrobił, że wróciliśmy jednak na wieś z miasta, załatwił na Bolkuszu pracę i po prostu mieliśmy jeszcze dwoje dzieci, także w sumie mamy czwórkę, teraz mamy już wnuki, no i właśnie to nasze małżeństwo jakby odrodziło się, odżyło się, także no i teraz po prostu jesteśmy dla siebie oparciem wzajemnym. Ale właśnie mówię, to zawdzięczam swoim rodzicom, a zwłaszcza swojemu tacie, że w odpowiednim momencie zainterweniował i po prostu sprawił, że no po prostu z tej drogi fałszywej zgorszenia po prostu wróciłem na prawdziwą. No i dzięki Bogu i Matce Boskiej właśnie piekarskiej. To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za ten głos, już ostatni w naszej audycji. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom za wszystkie telefony. Mamy jeszcze 7 minut. Karolina?
Chcę jeszcze dodać dla tych małżonków, którzy są opuszczeni w tej chwili i być może nas słuchają, bo chyba najmniej do nich dzisiaj powiedzieliśmy, że także takich małżonków, którzy są już po rozwodzie, żyją w samotności i zapraszamy do wspólnoty. I bardzo dużo osób w takiej sytuacji zastanawia się, czy mam prawo wejść w inną relację, w inny związek, kiedy mój mąż, moja żona, którzy odeszli do innej relacji. No, jako katolicy wiemy, że nie, że byłoby to cudzołóstwo, że byłoby to też odejście od życia sakramentalnego i nie najlepsza droga. Natomiast wiele osób się zastanawia, to jak ja dam rady wytrwać. Kobiety często myślą o tym, czy poradzę sobie sama z dziećmi, że jakiś inny mężczyzna mógłby okazać się wsparciem. W takiej sytuacji zapraszamy do wspólnoty, bo to oparcie do takiego właśnie zmierzenia się z tą samotnością można znaleźć w naszej wspólnocie. I jest to też droga do wzrostu, natomiast to, co chcę powiedzieć, że może się wydawać, że wspólnota, która składa się z osób, które w dużej mierze są opuszczonymi małżonkami, to jest taka wspólnota smutnych ludzi. Nic podobnego, naprawdę na różne sposoby wzrastamy i mamy bardzo dużo różnych takich form bycia razem, też takiej radości. I to, co jest taką cechą charakterystyczną dla naszej wspólnoty, że jest to wspólnota ludzi uśmiechniętych, zadowolonych z życia, nawet w tych trudnych sytuacjach, kiedy jeszcze czekamy na uzdrowienie naszego małżeństwa, kiedy jeszcze żyjemy w pojedynkę, mimo że jesteśmy sakramentalnymi małżonkami. Także również te osoby na tym etapie kryzysu małżeńskiego serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Pani Karolina Kubak jest naszym gościem. Dziękujemy za przyjazd, za pomoc w rozwiązywaniu tych trudnych problemów. Teraz poprosiłbym pana Marcina Kłosa.
Chciałem powiedzieć może na koniec, że niezależnie od tego, jak bardzo w swoim życiu narozrabiałem, to muszę pamiętać o tym, że Pan Bóg mnie cały czas kocha, chce mnie zbawić, jest wszechmogący, jest wielki i dopóki żyję, mam szansę otwierać się na Jego miłość, odpowiadać swoją miłością na Jego miłość, wykonując Jego wolę, żyjąc zgodnie z przykazaniami. No i wtedy tak, wraca radość życia i też nadzieja na to, że każde małżeństwo, naprawdę każde, niezależnie od tego, jak bardzo jest poranione, skrzywdzone, rozbite, jest do uratowania, bo Pan Bóg tego chce, a Pan Bóg jest wszechmogący. Jeżeli tylko małżonkowie otworzą się na tą łaskę, oboje, to nie ma żadnej szansy, żeby małżeństwo nie było uratowane. Po prostu wtedy jest 100% gwarancji.
Bardzo dziękuję. Marcin Kłos jest naszym gościem i jeszcze pan Andrzej Szczepaniak.
Ja to może dopowiem do tego, co powiedziała Karolina i Marcin, może tak krótko, że małżeństwo jest drogą świętości i że nasz współmałżonek, moja żona jest darem Bożym, trudnym, ale pochodzącym od Pana Boga i chciałem za to podziękować właśnie przede wszystkim, że mogę być i trwać w tym właśnie powołaniu, mieć taką nadzieję, że nawet jeżeli nie spotkamy się w tym życiu, to spędzimy całą wieczność razem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu Andrzejowi Szczepaniakowi i ksiądz Paweł Dubowik.
Myśmy dzisiaj taką trochę konwencję wybrali tego spotkania, że przede wszystkim mówili małżonkowie, też może powiedzieć ksiądz był, mało mówił, ale to jest taka troszeczkę też podstawa i tu bym chciał może zachęcić też kapłanów, którzy nas słuchają, żeby nie bali się towarzyszyć małżonkom na różnych etapach ich życia małżeńskiego. Zarówno wtedy, kiedy są w zdrowych, pięknych małżeństwach, ale też wtedy, kiedy ich małżeństwo przeżywa jakieś trudności i chorobę, choćby kryzysu właśnie małżeńskiego. Czasami to wysłuchanie, czasami jedno zdanie, które dziś wypowiemy, a przede wszystkim może i modlitwa, może wielu małżeństwom pomóc, więc takie roztropne towarzyszenie, do którego też w jakiś sposób bardzo mocno papież Franciszek zachęca, właśnie żeby z małżonkami po prostu być, słuchać i jak widzimy, może bardziej jak słyszeliśmy w dzisiejszej audycji, wielu małżonków, jeżeli sobie dobrze poukłada, to może właśnie wzrastać w miłości do Pana Boga, do swojego współmałżonka, który może czasami jest trudny, pogubiony, oddalony, ale dzięki temu może właśnie, można też uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo. Dziękuję bardzo.
Ksiądz Paweł Dubowik jest naszym gościem. Bardzo dziękujemy księdzu. No właśnie, pamiętajmy o tym, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami, bo zaistnieliśmy, Pan Bóg dał nam duszę nieśmiertelną i będziemy istnieć wiecznie. Starajmy się, żebyśmy trafili w dobre miejsce, do nieba. A to wymaga jednak niesienia krzyża. Nie da się bez krzyża wejść do nieba. Ale żyjemy tą nadzieją, że musimy się jeszcze przemęczyć teraz, musimy wytrzymać w trudnych różnych sytuacjach, których sobie nie życzyliśmy, nie wybraliśmy, ale wybieramy na przyszłość Pana Jezusa i niebo. Na wieczność to się nijak ma do 5, do 10, do 50, do 100 lat życia. Nijak. To jest nieskończoność. Nie do wyobrażenia. Trwajmy przy Bogu, a znajdziemy się razem z Nim w wieczności. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony. Dziękuję Pani Wiktorii za realizację tejże audycji. Będziemy się umawiać z naszymi gośćmi jeszcze, myślę, w tym roku uda się kolejną audycję zrobić z członkami Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. 23:30 właśnie minęło. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.